Szczęść Boże! Dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki przy mikrofonie. Dobry czwartkowy wieczór, spotkanie z dobrymi ludźmi, odważnymi ludźmi, którzy szukają Pana Boga nie tylko od święta, ale i na co dzień i nie boją się o tym powiedzieć. Północne krańce diecezji płockiej, daleka północ, dalej już tylko Łomża, Puszcze, Kurpie, a na pograniczu tego terenu w naszej diecezji parafia pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Obrytem, niedaleko w kaplicy filialnej w Sadykierzu, sanktuarium diecezjalne świętego Rocha, i właśnie z tego miejsca dzisiaj goście w naszym studiu. Ksiądz Piotr Stasiński, od całkiem niedawna wikariusz tejże parafii. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
I siostra Joanna Miłaszewska ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Siostra długo już w Obrytem?
Trzeci rok.
To siostra zna te strony dobrze. I najdłużej te strony zna, bo tam się wychowała i tam mieszka, Sylwia Wilczyńska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja zacznę od księdza Piotra. Z księdzem Piotrem współpracowaliśmy dosyć długi czas w parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Ciechanowie. No i teraz troszkę inne okoliczności i inne strony. Już wiem, że ksiądz ma wszędzie daleko z tego Obrytego. Zmiana jakościowa w życiu, w pracy duszpasterskiej?
No rzeczywiście tak, ogromna zmiana. Zmiana miasta na klimaty wiejskie to zawsze jest...
Nikt się w Obrytym nie obraża, że to wieś.
Nie, w żadnym wypadku. Mhm. Tam wszyscy są nawet no tacy zadowoleni i chętnie o tym mówią, że mieszkają na wsi.
Oczekiwania i rzeczywistość. Były jakieś oczekiwania, zaskoczenia rzeczywistością nowej pracy w parafii?
Znaczy to jest tak, że to jest bardzo krótki okres mojej bytności w Obrytem, więc...
Miesiąc.
Trudno jest tutaj cokolwiek jakby no już podsumowywać. Za rok, jak będziemy robili kolejną audycję i ksiądz nas zaprosi, to pewnie będę miał w tej sprawie więcej do powiedzenia.
Rozumiem, ale już się ksiądz rozpakował.
Tak, jak najbardziej. Gratów mam sporo, więc sam ksiądz o tym wie, więc bez żadnego problemu już jestem rozpakowany. To kosztowało mnie trochę energii.
Nasi słuchacze mają szansę w tych audycjach przekonać się o żywocie księdza poczciwego, który właściwie całe życie na kartonach, na walizkach. Tych kartonów było sporo. Wszystkie książki udało się rozpakować?
Udało się, a taka znajoma moja z Rypina właśnie, pani Ela, kiedy jej wysłałam zdjęcia, jak się już rozpakowałam, to powiedziała do mnie, że oj, widzisz dzieciaku, bo to pani już w takim zaawansowanym wieku, i mówi, widzisz dzieciaku, teraz te wszystkie kartony to jest po prostu twoja pokuta za przywiązanie do rzeczy materialnych.
No nie wiem, te książki to jednak takie, świat materii i ducha jednak na tych kartkach.
Tak, tylko żeby każdy to tak postrzegał, ale wagę swoją ma, ja swoją też.
Czy było już spotkanie na plebanii z parafianami, członkami, nie wiem, grup duszpasterskich? Czy siostra już księdza odwiedziła? Była kawa?
No to jeszcze kawy jakby jako takiej nie było, ale siostry mnie odwiedziły, cała wspólnota sióstr. Co prawda nie jest ogromna, bo trzyosobowa, ale...
Większość w Ciechanowie tutaj.
No tak. No tu są po prostu, w Obrytem są inne siostry niż te w Ciechanowie.
Tam jest trochę więcej przestrzeni, wolnego miejsca.
Ale pozdrawiamy siostry pasjonistki z Ciechanowa, prawda, siostrę Almę i siostrę Katarzynę jak najbardziej.
Od zaprzyjaźnionego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.
Też.
Siostro, a co siostrę sprowadziło do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, czyli historia powołania? Jak to się zadziało? Od dziecka siostra marzyła, żeby włożyć habit?
Może nie od dziecka, tylko jako dziewczynka chciałam być, lubiłam chodzić na katechezę i kolorować obrazki i chciałam być taką panią, która będzie tyle dzieciom sprawiała przyjemności, jak moja katechetka. Mhm. Potem to się wszystko oczywiście zmieniło, człowiek dojrzewał. I byłam rozrabiarą.
Niemożliwe. Chociaż ten uśmiech siostry o czymś świadczy.
Byłam rozrabiarą i uczyła mnie siostra właśnie Szarytka w Łomży, w katedrze. I nigdy na mnie nie nakrzyczała. Znaczy nie nakrzyczała, tak nie zwróciła, tylko
miała anielską
popatrzyła. Tak, z takim politowaniem któregoś razu, jak tak się już wygłupiałam z chłopakami, takim politowaniem na mnie spojrzała i tak pokiwała głową i powiedziała mi, oj, Asiu, I mnie się wtedy tak zrobiło wstyd,
wystarczyło.
Że to wystarczyło, to była siódma klasa, to wystarczyło, że mówię, no rzeczywiście już dziewczyno, masz tyle lat, a zachowujesz się tak. No i szukałam kontaktu, chociaż w Łomży są siostry benedyktynki, ale jakoś tak nie za bardzo mi tam ten czarny habit odpowiadał, a tu był granatowy i taki inny.
A zmienny na porę roku, latem
jaśniejszy? Nie, stały jest. No więc zaczęłam szukać kontaktu i jakieś tam pytania, co to za zgromadzenie, poznać. No i tak siostra mi zaczęła opowiadać o świętym Wincentym i tak się zauroczyłam tą postacią świętego Wincentego, że później w pewnym momencie przyszłam i mówię, proszę siostry, ja to chciałabym iść do zakonu.
I ktoś zrobił wielkie oczy pewnie, nie?
Rodzice zrobili wielkie oczy.
Na pewno.
Znaczy tata zrobił wielkie oczy, jak powiedziałam, bo powiem, że ja zadecydowałam już właśnie wtedy, że ja pójdę do zakonu w siódmej klasie.
No to tata mógł mieć wielkie oczy i pomyśleć, o, pewnie jej przejdzie.
I tata powiedział tak, wiesz, mówi, ja chciałem być zawsze mechanikiem samochodowym, a dziadek powiedział, że będę krawcem, bo to czysta robota i wysłał mnie do szkoły krawieckiej.
I tak samo będzie z siostrą.
Ale mówi tak, ty to idź, możesz iść, ale jak ci nie wyjdzie, to pamiętaj, tu masz dom, zawsze możesz wrócić.
No to są piękne słowa. Myślę, że wielu z nas, kapłanów i tych, którzy szli do zakonu, taki rzut na głęboką wodę, taki styl życia trochę niecodzienny, jak usłyszy te słowa, łatwiej podjąć tę decyzję.
Tak. No, było takie, było poparcie, że nie mam zaplecze, tak? Bo wiadomo, no człowiek młody, no tam 14 lat. A mama z kolei była wybrana przez panią Mirę Zimińsko-Sygietyńską do zespołu Mazowsze, bo ona jeździła w latach 50. po tych wioskach, szkołach wiejskich i wybierała talenty. I mama została wybrana i potrzeba było 50 zł, no i to i była szkoła jakaś artystyczna. A i mama powiedziała do dziadka, dziadek mówi, jaka tam szkoła artystyczna, ty musisz mieć jakiś zawód, musisz coś mieć. Żadnej szkoły artystycznej, do żadnej szkoły nie jedziesz. To mama powiedziała, to ja do żadnej nie idę. I tak naprawdę moja mama miała tylko szkołę podstawową.
Ale w końcu zrealizowała się w tym zespole artystycznym,
jednak nie. Nie pojechała, dlatego do mnie powiedziała, jeżeli tak uważasz, chcesz, to ja nie stoję ci na przeszkodzie.
Aha, wiedziała, co to znaczy mieć przeszkodę w realizowaniu marzeń.
I tak naprawdę byli oboje rodzice szczęśliwi z tego powodu, że ja wstąpiłam do zgromadzenia, zostałam siostrą.
Ale to przecież nie w wieku 14 lat, nie w siódmej
klasie. Nie, no po liceum,
czyli
po maturze.
Utrzymało się to marzenie i to pragnienie, to powołanie.
Tak.
A nie było chwili
zastanowień, znaczy, ja jeszcze
bo pojechałam, można po drodze spotkać wiele innych
możliwości. Ja już pojechałam do tak zwanego aspiratu. Czyli ja mieszkałam u sióstr, i liceum kończyłam mieszkając u sióstr.
A, rozumiem. Można w ten sposób.
Tak. I później już po świadectwo maturalne poszłam w habicie. Także
ciekawa sprawa.
Tak, no, ale wychowawczyni wiedziała, bo czasem mi się wymknęło, proszę siostry, zamiast sorko.
Pięknie, ale to samo pytanie, oczekiwania i rzeczywistość. Był ten czas poznawania zakonu w czasie szkoły średniej, no ale potem w mury zakonne, życie zakonne, było takie zderzenie oczekiwań i rzeczywistości, bo to zwykle tak jest. Albo co siostrę zaskoczyło na samym początku, kiedy siostra już przyjęła habit i została pełnoprawną siostrą zakonną?
Jeżeli człowiek wzrasta, jest, jakby już wszedł, tak? Aha. Jako dziewczyna, chodząc do liceum, uczestniczyłam w modlitwach sióstr, w uroczystościach, to jakby to, no tak samoistnie przyszło.
Rozumiem.
Tak, nie było jakiś tam, no może moje oczekiwania to były takie, żebym tylko do szkoły pielęgniarskiej nie poszła, bo jakoś tak nie za bardzo.
Nie.
A
siostry się w tym specjalizowały?
Tak, bo pracują z pielęgniarkami w szpitalach.
Rozumiem.
Siostry pracują w DPS-ach, są wychowawczyniami w ośrodkach, no i też są katechetkami, ale to w mniejszości. I ja myślę, no ja się nie nadaję do chorych. Ja mdleję na widok tam. Natomiast poszłam do Kielc. Moja pierwszą placówką były Kielce. Tam do zakładu wychowawczego dla chłopców, jeszcze przez dawne Caritas państwowe prowadzone. Aha. To byli chłopcy ze szkoły specjalnej, ale o lekkim
stopniu
upośledzenia. Właściwie większość z tych dzieci to były zaniedbania środowiskowe i oni tam w nauce mieli problemy. To chłopcy byli, tak? I byłam, tam byłam rok i jak się zaczęła moja, to taka można powiedzieć, no, przygoda i z katechezą, to w tym czasie, to był 85 rok, zmarła bardzo młoda siostra, bo to były dwa domy w tej samej parafii, katechetka, która no, miała tętniaka, pękł i
czyli
początek roku,
nagła śmierć.
Tak, 22 lata. Początek roku szkolnego, no i konsternacja, no katecheza jeszcze była przy parafii, tak. Gdzie teraz szukać katechetki? No, ksiądz proboszcz zgłosił się, tak, ksiądz proboszcz zgłosił się tutaj do sióstr, właśnie do zakładu, żeby no co najmniej dwie siostry poszły tak pół na pół i pomogły w katechezie. No i tak jakoś się tam przyjęłam w tej katechezie, oczywiście nie wiedząc, bo przecież nie znałam, ja dopiero byłam po buczynach, to młody człowiek, taki zielony. Przyszedł jakiś ksiądz, usiadł w salce.
Bez przygotowania pedagogicznego, które tak. Dzisiaj jest konieczne.
Usiadł, przyszedł, mówi, a to ja siostro sprawdzę tutaj, jak sam z dzieciaki. Ja myślałam, że to jakiś żart robi wikary z parafii. To wizytator był.
Tak?
Tak, piątek nastawia. Poszedł.
I taki były potem początki pracy katechetycznej.
Tak, taki był doskonały. Ja poszłam do księdza proboszcza, mówię, księże proboszczu, to taki zwyczaj, że księża przychodzą na lekcje. A on mówi, nie, no żaden nie powinien. A ja mówię, tu był taki ksiądz, tam się podpisał, nie, nazwisko Okła. A to siostro, wizytator.
Czyli zdała siostra ten egzamin.
I zdałam ten egzamin i później ksiądz proboszcz miał taką możliwość wyboru, no i poprosił, żebym ja została jako katechetka i tam pracowałam 10 lat.
A w katechezie w ogóle długo już siostra? Czy w tej chwili?
40 lat.
Virtuti militari, trzeba przyznać siostrze. 40 lat w katechezie.
Tak, w tym roku 40 lat w katechezie.
Zdecydowanie. Już virtuti.
Widzę różnicę między jak zaczynałam teraz, ale tak. Tak.
No dobrze, mamy teraz czas sporów o katechezę w szkole. Siostra ma taki obraz porównania katechezy w parafii, przy parafii i w szkole. Można to jakoś porównywać? Gdzie lepiej, gdzie gorzej, gdzie skuteczniej?
To nie ma różnic. Mhm. Nie ma. Jak pierwsze lekcje w szkole były, to też były takie różnego rodzaju ataki, że ileś tam, prawda, nawet nauczyciele, że zabieramy im pieniądze, bo przede wszystkim
o to poszło.
I ja sobie tak postanowiłam, że takie nawiążę relacje, tak będę pracować, że już po pół roku będę się cieszyć, że katecheza
jest... Wy się jeszcze
jest,
będziecie cieszyć.
Tak, że katecheza jest w szkole.
Przebiegła siostra.
No tak, współpracowałam z wychowawcami. Aha. Chodziłam tak, jak wszyscy, zabawa była, to chodziłam, pilnowałam, razem z dziećmi tańczyłam i one były...
Ścian siostra nie podpierała.
Nie, nie.
Nie, zdecydowanie tak,
i
nie
dzieci,
podpiera. Nie.
I dzieci.
Siostra do tańca i do różańca.
Tak. O, także takie były początki i później po tych, to było 5 lat w szkole, bo w 90 roku, w 95 wyjechałam, to 5 lat uczyłam, także z takim sentymentem odchodziłam dużym i żegnano mnie. Potem wróciłam po 19 latach. Z powrotem do Kielc, do katechezy. Jeszcze ta sama pani dyrektor była, bo ona długie lata uczyła. Tak. Była dyrektorem. No i już uczyłam dzieci swoich dzieci.
Proszę.
Także było mi też łatwo. Bo oni mnie znali. Oni mnie znali. Wiedzieli, że żadna krzywda się im dzieciom nie będzie działa. Także cieszyli się z tego powodu, że jestem.
I tak do dzisiaj siostra w katechezie?
I do dzisiaj w katechezie jestem. No już oczywiście miałam dwie zmiany. z Kielc już po tych, to byłam jeszcze w Ostrowęce 2 lata.
I, no i wróciła siostra w rodzinne strony właściwie, bo to do Łomży rzut
tak,
beretem.
Dokładnie. Aha. Dokładnie. I powiem, że tutaj bardzo dobrze się czuję, bo jest jednak różnica między miastem a środowiskiem wiejskim. Mhm. W takim może i nastawieniu, ale może
ludzie bardziej
są
otwarci, na pewno lepiej się znają wzajemnie. Mhm.
Ja czasem powiem, jak słucham takich wypowiedzi rodziców, którzy, no nie wiem, chcą chyba zaistnieć, gdzie mówią, po co modlitwy do pierwszej komunii się dzieci uczą i tego nie rozumieją, to pierwsza myśl sobie, to wy nie znacie swoich dzieci i uważacie ich za jakieś gorsze. Skoro modlitwy Ojcze Nasz nie rozumieją, czy Zdrowaś Maria nie rozumieją, czy wierzę w Boga, co jest podstawą? Mhm. No bo co więcej, te dzieci tak, no, uczą się tej wiedzy.
A co to jest pod Pontym Piłatem? Czasami pytają.
Tak, no tak, ale to jest po to tłumaczenie.
Oczywiście.
Jest katecheza. I dzieci to, rozumiem. Mhm. Dzieci to doskonale rozumieją. To bardziej rodzice chcą być może bardziej tacy postępowi, ale tym wyrządzają tylko dzieciom swoim krzywdę.
Rozumiem.
To moje takie zdanie katechetki ze stażem 40-letnim, tak?
Która wie, co mówi. Czy obecna tutaj Sylwię też siostra uczyła, przygotowywała?
No nie.
Edukowała?
Nie. Nie, już ona odeszła do szkoły średniej.
Tak.
Rozumiem. No i jak szkoła średnia, to pewnie poza Obrytem, czy Obryte szczyci się swoją szkołą średnią.
Ja jestem na edukacji domowej.
O, proszę bardzo.
Tak.
A to też ciekawe zjawisko. I domyślam się, bo taki boom na edukację domową był w czasie pandemii. To tak właśnie się zadziało?
Ja na początku liceum poszłam. Mhm. Tak, od liceum. Czyli teraz już 3 rok jest.
No dobrze, no i fajnie jest w tej edukacji domowej?
Fajnie, jest więcej czasu na wszystko na pewno. Można też podróżować w czasie roku szkolnego, no i szybciej są wakacje. Tak jak student, zaczyna się w październiku, a kończy się w maju.
No to teraz wszyscy, którzy nas słuchają, młodzi ludzie ze szkół średnich, tutaj kontakt zostawimy do Sylwii. Jak się zapisać na edukację domową? A co o tym zadecydowało, że przeszłaś na edukację domową?
A no tak jakoś po prostu. Mama mi to zaproponowała.
Ciekawe, widziała to u kogoś? Ktoś z twoich znajomych? Może?
Nie, tak sama wyłapała to. Tak, i ja się w sumie zgodziłam. Aha. I tak to poszło. I się bardzo mi podoba.
No pewnie rodzice też tam przez ramię zaglądają, czy się córka uczy, czy nie.
No trochę tak.
Mhm. Sylwio, a jeśli chodzi o twój kontakt z Panem Bogiem, od dziecka w scholce sypałaś kwiatkami do kościoła z rodzicami?
Tak, to od dziecka, tak zawsze rodzinnie właśnie. Sypałam kwiatkami, pamiętam, że raz nawet nikogo nie było, ja jako jedyna byłam w asyście do sypania kwiatkami. No i właśnie zawsze Pan Bóg był u mnie, ale w 8 klasie, jak to młodzież, się trochę oddaliłam od kościoła, właśnie przez moich rówieśników, z którymi się nie dogadywałam i też chciałam im się trochę przypodobać.
Aha.
Tak. I to w sumie już mogę w sumie opowiedzieć tak trochę, świadectwo jakby wiary.
No to my jesteśmy w 8 klasie, tak. Jest takie pewne zachwianie, no to co sprawiło, że do tego Pana Boga wróciłaś?
No to tak. Byłam w 8 klasie, właśnie odwróciłam się od wiary. I cofnijmy się o rok wstecz.
Klasa 7.
Tak. W klasie 7, pod koniec lutego, idę sobie jak co niedziela do kościoła w parafii świętego Wojciecha w Wyszkowie i widzę obraz i relikwie pewnego młodego chłopaka i takiego księdza, który właśnie przyjechał z nimi. Zastanawiam się, kto to jest i czekam na kazanie. No i właśnie ksiądz tutaj opowiada, jak to błogosławiony Karol Akutis właśnie w relikwiach tutaj i opowiadał jego cytat: Eucharystia jest moją autostradą do nieba, i że chodził codziennie na Eucharystię, co tydzień uczęszczał do spowiedzi. I ja się tak za głowę złapałam, że jak to co tydzień do spowiedzi, skoro mnie na przykład księża ganiają trochę, że co tydzień się spowiadam.
Próbowałaś tak robić, tak?
Tak, ale to właśnie jeszcze przed Karlem chyba. Mhm. Tak sama z siebie i właśnie z dezaprobatą trochę się to pokazało. No i właśnie mnie tak zainteresował, ale o nim zapomniałam. Wyszłam z kościoła, zapomniałam. No i właśnie tak w 8 klasie właśnie się oddaliłam od Pana Jezusa, ale też Go prosiłam w głębi serca, żeby jednak do Niego wrócić. No i tak sobie mija czas i rok temu Oglądam taką dziewczynę i ona z grupą studentów swoich była na filmie Niebo nie może czekać. Historia Karla Acutisa, więc ten Karl już się drugi raz w moim życiu pojawił. Ale się tak nim zainteresowałam, szukałam tych filmów wszędzie, w kinach i w ogóle, ale no niestety nie było nigdzie. Więc odpuściłam i tak jakby znowu się oduroczyłam. No i jest lipiec, sierpień. W tym czasie pewna osoba z rodziny modli się za mnie, żeby jakoś do miasta wiary dojść. I tak myśli nad błogosławioną Karolino Kuskówno czy Helenko Kmieć, ale jednak nie. I postanowiła, że o, może taki chłopak i właśnie tak myślała nad tym, rozważała to i będąc w Sokółce na pielgrzymce postanowiła, że kupi mi o nim książki. Ale nakład się niestety kończył dzień wcześniej, ale się nie poddawała. I pojechała do Kalwarii Pacławskiej i kupiła aż 5 książek.
Jak się kończy nakład, lepiej wykupić wszystko.
Tak. Kupiła 5 książek a ja lubię czytać i się jakby zainteresowałam znowu tym Karlem, choć nie pamiętam, czy pamiętałam, że już się przyjawiał trochę w moim życiu. I na pierwszy rzut poszła tajemnica mojego syna, której autorką tej książki jest mama Karla. I czytałam ją wakacje, wszędzie z nią jeździłam, aż trochę pogięte brzegi i w ogóle, ale uważam, że ta książka to jest właśnie taki przewodnik ku świętości, że po prostu właśnie czytając to i poznając właśnie w niej Karla, tak już to się wszystko zmieniło i na nowo zaczęłam właśnie uczęszczać do kościoła i właśnie tak z Karlem zaprzyjaźniłam. A potem to się potoczyło już tak, że będąc, chodząc po mieście, wypatrywałam różnych ludzi i dawałam im obrazki, opowiadałam, zachęcałam. W październiku powstała stronka na Facebooku Karla Acutis, Przystanek Młodych Obryt, na którą was serdecznie zapraszamy. I tak to się potoczyło. Ja myślałam już, jak zakładaliśmy tą stronkę, że to bardzo szybko będzie, że już grupa może już na żywo będzie za miesiąc, to nie to.
Jak sobie wyobrażałaś tę grupę? Co to miało być? Wspólnie spotykacie się, nie wiem, czytacie książkę, czy modlicie się za wstawiennictwem świętego Karla? Co chciałaś założyć?
Właśnie myślałam, że to tak jak już mówiłam, tak szybko ruszy i będziemy się spotykać na przykład co tydzień czy raz w miesiącu. I będą to takie spotkania integracyjne, takie wspólnotowe, ale też przy modlitwie. No, ale nawet ze stronką, którą właśnie robiliśmy, też były problemy, bo myślałam, pewien pan ją miał założyć, ale tam nie pykło, coś tam się popsuło, ja byłam załamana. I
tak bywa zwykle z dobrymi dziełami, że wszystko idzie pod prąd.
Tak. I właśnie myśląc o tej grupie też na żywo, a nie tylko w internecie, też myślałam, że o, już to będzie tak fajnie, a jednak dopiero właśnie teraz, 13 października będzie pierwsze spotkanie.
No właśnie, to już na bliższą niedzielę.
To niedzielę.
Czyli pierwsze spotkanie tej grupy, którą sobie wymarzyłaś, założyłaś, ilu będzie członków? Czy jest ogłoszenie parafialne, kto przyjdzie, to przyjdzie.
Tak. Bo ja miałam, prowadząc grupę maryjną, właśnie taki zjazd zrobiłam naszej prowincji, gdzie głównym bohaterem był Karlo Acutis, żeby tak trochę więcej o nim powiedzieć i żeby więcej dzieciaków, właśnie przede wszystkim z grupy, poznało Karla i się troszkę nim zainteresowało, zafascynowało. I siostry później taka informacja zwrotna była, że dzieciaki były zadowolone, trochę młodzieży było. I to będzie tak troszkę połączone. Po prostu na początek chcemy zebrać grupę, której przedstawimy Karla, żeby zobaczyli, że taki młody chłopak i komputerowiec, tak, może dużo zdziałać.
To był jeden z pierwszych autorów chyba stron internetowych dotyczących spraw Eucharystii i wiary. Ksiądz proboszcz chce się włączyć, bo pewnie chce powiedzieć, czy ksiądz proboszcz nie widzi konkurencji dla świętego Rocha, który rządzi w obrytem.
Święty Roch i ksiądz proboszcz zawsze jest pierwszy. Natomiast jeśli chodzi o taką logistykę, prawda, tego spotkania, bo ksiądz końcu zapytał konkretnie o liczbę, prawda, o uczestników.
Myślałem, że grupa już jest zwołana.
Nie. Plan jest taki najprostszy, mianowicie każdy ma jakiś przyjaciół, tak, i z naszego grona, prawda, już jakiś tam znajomych, no zapraszamy przyjaciela, który zaprasza przynajmniej ze trzech jeszcze przyjaciół, dzieci ze szkoły i tak dalej.
Szóstkę za aktywność.
No, nie, no wie ksiądz, bez przesady, nie wszystko jest jakby coś za coś. Tutaj bardziej chodzi
tam,
o to.
W tamtych stronach młodzież jest bardziej bezinteresowna, rozumiem, tak?
Daj Boże.
Daj Boże. Ale wszyscy kandydaci do bierzmowania będą?
Nie, bo akurat u nas bierzmowanie było chyba w zeszłym roku, tak, i ta grupa bierzmowanych, taka większa już jakby jest za nami, tak? Dopiero kolejna będzie od przyszłego roku się formowała, tak?
Rozumiem.
Więc jest przerwa. Tutaj bardziej liczymy na takie spotkanie bardziej dziecięce niż młodzieżowe, tak? Młodzież, no to związana właśnie tutaj z naszą prelegentką, prawda? I ona, ta młodzież jest powiedzmy takim rdzeniem, jeśli chodzi o przedstawienie błogosławionego Karla, i oni będą jakby animatorami tego wydarzenia, tak? Ja z siostrą to będziemy stali, no siostra, jak sama mówiła, nie podtrzymuje ściany, ale będziemy stali tak z boku, natomiast przede wszystkim to jest przesłanie do dzieci, tak? Mhm. To takie dzieci z klas piątych, szóstych, tak, siódmych, tak?
Rozumiem. Domyślam się, bo siostry bracia nie widzi tego, nasi słuchacze, ale siostra przyszła do studia z gitarą. Tam też siostra coś zaśpiewa.
Ojej, siostra to jest jak z gitarą.
A to może poprosimy.
Karinstanek
nasza. Zróbmy przerwę od mówienia, zróbmy sobie krótką przerwę na śpiewanie.
Tomasz, i to będzie właśnie o Karlu.
O właśnie, to ale to oryginalna piosenka czyjego autorstwa? Siostra wymyśliła.
Nie, to jest
piosenki o Karlu,
to jest,
tak?
Jest dużo piosenek.
Nie powiem.
Najczęściej są we włoskim, a języku, ale ta akurat skomponował ojciec Azariasz. Tak.
Z naszego kraju, z Polski.
Tak.
A z jakiego zgromadzenia, pamiętasz? Nie bardzo.
A habit miał czarny, czy biały, czy szary?
Na pewno miał habit.
Brązowy.
Pozdrawiam ojca Azariasza, jeśli nas słucha. No i to będzie wykonanie jego piosenki.
Tak. Bardzo przyjacielu.
Powołał cię Bóg, byś szedł jedną z dróg, co wiedzie na szczyty świętości. Z modlitwą na ustach i sercem na dłoni, by żadnej chwili nie trwonić. Karlo, przyjacielu, prowadź nas do celu, Eucharystii drogą, prowadź nas do Boga. Karlo, nasz patronie, miej nas w obronie, oręduj za nami u niebieskiej mamy. Twój plan prosty był, byś z Jezusem żył, a bliźnim służył z miłością. Dlatego mówiłeś nie ja, lecz Bóg, i żyłeś według tych słów. Karlo, przyjacielu, prowadź nas do celu, Eucharystii drogą, prowadź nas do Boga. Karlo, nasz patronie, miej nas w obronie, oręduj za nami u niebieskiej mamy. Kochałeś Maryję, różanicem ją czciłeś, w jej sercu szukałeś schronienia. Od niej się uczyłeś służyć, cierpieć, kochać i wszystkich prowadzić do Boga. Karlo, przyjacielu, prowadź nas do celu Eucharystii drogą, prowadź nas do Boga. Karlo, nasz patronie, miej nas w obronie, oręduj za nami u niebieskiej mamy.
Pierwszy raz się zdarza na naszej audycji wieczornej, czwartkowej, że mamy muzykę na żywo. Siostra Joanna ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo razem z nami w studiu, a razem z siostrą ksiądz Piotr Stasiński i Sylwia Wilczyńska. No właśnie, wydało się, jaka to postać sprowadza was tutaj do studia. Z księdzem Piotrem spotkaliśmy się przy okazji pielgrzymki młodzieży do Sanktuarium Świętego Stanisława Kostki w Rostkowie i tam dowiedziałem się, że jest taka dziewczyna, która strasznie się interesuje Karlo Acutisem, będzie organizować coś w parafii i pewnie bardzo chciałaby o tym powiedzieć naszym słuchaczom. Księże, to krótki czas pobytu w tej parafii, ale już spotyka ksiądz taką osobę, która jest godna zainteresowania. To chyba nie w każdej parafii się zdarza.
No daj Boże, że w każdej parafii się takie dzieje.
Tak.
W życiu to się różnie zdarza. Na szczęście ma nasza Sylwia, prawda, babcię niesamowitą, więc ona jest, babcia jest przebojowa, ona wszędzie wejdzie.
Prawda?
Tak, tak.
A Sylwia po babci.
Tak.
Tak.
Dużo osób to mówi.
Dobrze, a jeśli chodzi o postać Karola Acutisa i tę książkę, którą Sylwia czytałaś, co ci jakoś najbardziej zainteresowało w tej postaci?
Wszystko. Tak. Nie mam jakby...
Jego
nie
zainteresowanie informatyczne też?
No ja nie jestem taka dobra z informatyki.
Aha.
Tak, ale na pewno urzekło mnie to, że 15-latek, a tak głęboko wierzący, przekazuje to innym, nie wstydzi się tego i właśnie świętość w codzienności, to jest takie właśnie, mi się wydaje, o nim dobre zdanie.
Potwierdził to swoim życiem całym.
Mhm.
Krótkim życiem, bo zmarł mając niespełna 16 lat.
Tak.
To nie było tak, że ludzie, którzy widzą śmierć swoich bliskich, szczególnie młodych, często mają pretensje do Pana Boga. Mhm. Dlaczego? Za jakie grzechy, tak? Nie zastanawiała się nad tym? To była książka autorstwa jego mamy.
Tak.
Jak ona przyjęła tę śmierć? Bo to trudny temat dla bliskich.
Mhm. Pani Antonia, mama Karla, wiedziała już od zawsze, gdzieś miała z tyłu głowy, że Karlo się pożegna z tym światem młodo, bo sam jej to opowiadał.
O.
Mówił jak za młodu, że umrze na skutek pęknięcia żyłki w mózgu. Chorował na białaczkę i umarł w szpitalu, ale faktycznie na wylew krwi do mózgu ostatecznie zmarł. Wiadomo, była jego mama pewnie zdołowana, tak, ale już w dniu pogrzebu dostawała liczne świadectwa. Mhm. Już ludzie się do niego modlili w dniu pogrzebu. I to jest bardzo niesamowite. Mama, jego rodzice się tak właśnie nie dołowali, tylko właśnie się cieszyli i wiedzieli, że mają dobre stawiennictwo w niebie.
Jak mocno trzeba wierzyć Panu Bogu, żeby tak przeżywać śmierć swojego dziecka. Dla siostry też to budujące było?
Dla mnie najbardziej budujące było to, że gdy on jako 7-latek zapragnął przystąpić do Komunii Świętej, to chociaż właśnie w tej książce mama mówi, że oni nie byli tak praktykujący, nie byli wierzący, ale tam święta może chodzić do kościoła na mszę, ale poszła do księdza i mówi, proszę księdza, ja nie umiem synowi odpowiadać na pytania, które on mi zadaje.
I dzisiaj ksiądz... można by powiedzieć, iść do na religii się zapytaj, tak? Uczą tego w szkole przecież.
I ksiądz powiedział jej to, idź na teologię.
Aha.
I ona poszła. I skończyła teologię jego mama.
No proszę.
Także później cała ta sytuacja, że gdzie on codziennie był na mszy świętej, przecież wyjeżdżali w różne miejsca.
I właśnie to... też wyczytałam właśnie, że zawsze jak gdzieś wyjeżdżali, to pierwsze co, to szukał kościoła w okolicy.
Mhm.
Tak.
I rodzice wyrażali zgodę, bo pewnie musieli gdzieś tam zboczyć z trasy, tak? Ale żeby mu zapewnić ten komfort.
Przy religijności ich jednak mniej wrażliwej, to pewnie było trochę kłopotliwe. No o co chłopakowi chodzi? Codziennie do kościoła?
Tak, tak. Ale no, kochali go, bo tak. Był jeden, prawda? Mhm.
Tak.
Potem dopiero urodziły się bliźniaczki.
Bliźniaki. Tak.
Aha. No, jestem ciekaw, jak mu się układało z rówieśnikami, no bo taki nietypowy trochę typ chłopaka. Czy w tej jego, czy w książce o nim, czy jakiejś biografii wiemy coś na ten temat?
Tak. Miał dużo przyjaciół. Z każdym umiał się dogadać. Mimo, że się z niego naśmiewali, to on miał anielską cierpliwość i im odpowiedział tak, że oni już, brakło im słów, ale i faktycznie, mimo, że właśnie patrzyli może na niego tak z boku, że co to taki dziwny trochę chłopak, to jednak go szanowali i go wszyscy lubili.
Mhm. Księże, my spotykamy w kościołach wielu ludzi, którzy przychodzą na mszę świętą codziennie. Najczęściej są to ludzie dorośli, często starsi. Dzieci, młodzieży codziennie w kościele nie widzimy, chociaż są rodzice, Bogu dzięki, którzy przyprowadzają swoje dzieci również w ciągu tygodnia. To jest jakieś budujące, czy może niepokojące, gdybym widział chłopaka, który codziennie do kościoła przychodzi. Coś z nim jest nie tak?
No myślę, że nie, bo wie ksiądz, myślę, że tak samo i z księdzem było i ze mną, kiedy też jako młodzieńcy decydowaliśmy się chodzić codziennie na mszę świętą i później się okazało, że Pan Bóg zapukał jeszcze bardziej do serca, mówiąc, że chce, żebyś był kapłanem, tak? I myślę, że to jest jakby naturalne. W przypadku Karla możemy snuć różne tam domysły, jak mogło się jego życie potoczyć. Było zbyt krótkie, ale na tym etapie, na jakim był, no to osiągnął dojrzałość, myślę, duchową, no i Kościół to potwierdził, tak, tę dojrzałość duchową.
Wspomniałem tutaj o Rostkowie i świętym Stanisławie Kostce. No to taki włoski święty Stanisław, krótko żyjąc, przeżył czasów wiele, dążył do Pana Boga ze wszystkich sił, starał się go głosić. Święty Stanisław też nie miał łatwo ze swoją wiarą i swoimi planami, prawda?
Tak, jak najbardziej. Tutaj jest taka historia z Karlem, że on często powtarzał, że jesteście kopią czyjąś, tak? Że każdy stara się być kopią kogoś, tak?
Rodzimy się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie.
Właśnie. I świetny tekst, prawda? Można by było na bryloczkach go umieszczać na jakichś kalendarzykach. Natomiast w przypadku świętego Stanisława Kostki i zestawienia go z Karlem, no to nie możemy powiedzieć, że Karlo stał się jakąś kopią Stasia. Po prostu myślę, że po tylu wiekach jest kolejny młodzieniec, który miał podobny poryw serca jak Stanisław Kostka. Tak?
Ciekawe, czy znał świętego Stanisława, bo jednak pochowany w Rzymie, ale nie wiemy, czy błogosławiony Karlo Akutis miał jakieś nabożeństwo do świętego Stanisława.
Nie wiadomo, ale jego nie była Polko.
Wszystko jest możliwe, tak. że jednak
a
ta
babcia,
historia...
A polskie korzenie.
A no właśnie.
Tak, jego rodzice, jak jeszcze on nie był na świecie, jeździli do Warszawy oglądać w telewizji Jana Pawła II. Także był związany z Polską i jego niania uczyła go modlitw też po polsku.
Proszę bardzo.
Tak. Więc wszystko jest możliwe, bo Stasiu Kostka, jeśli chodzi o taki rys religijny w Polsce, to oprócz biskupa Stanisława, męczennika, świętego Wojciecha, to Stasiu Kostka jednak dla pokolenia mojego, księdza, siostry, rodziców właśnie Sylwii i Karla, myślę, że mógł być jakimś znanym. Tak, tak.
Dobrze, a to teraz jeśli chodzi o takie zaszczepienie tego kultu i zainteresowania rówieśnikom, ludziom młodym, no bo święci to patronowie często takiej określonej grupy osób. My mówimy święty Stanisław, patron naszej młodzieży, błogosławiona Karolina Kuskówna, też obecna w Rostkowie w ostatnim czasie, ale z relacji na profilu facebookowym Karlo Akutis, Przystanek Młodych w Ubrytem, widzę, że był również święty Roch i Karl Akutis w Rostkowie. Jak to się zadziało?
O, to właśnie brakuje nam babci, która by tutaj najwięcej powiedziała.
To ona te relikwie przywiozła? Nie.
Nie, ona jest propagatorką właśnie niesamowitą, jeśli chodzi o kult Świętego Rocha. Po prostu w ramach, prawda, organizowanej tej akcji, tej gry
terenowej
podczas odwiedzin w Rostkowie, no dzieci przede wszystkim, no to nasza parafia, nasze sanktuarium miało własne takie stoisko, prawda, w którym no mówiliśmy o Świętym Rochu, o błogosławionym Karlu, no i trzeba jasno powiedzieć, największe zainteresowanie było naszym stoiskiem. Pewnie przez babcię, bo ona wszystkich jest w stanie zaczepić.
A czy babcia piecze jakieś wypieki? Bo zainteresowanie stoiskiem i babcia mi się kojarzy, zaraz pewnie było
ciacho. Właśnie nie, babcia to od razu podjeżdża i zaczyna gadkę. Mhm. I tak długo gada, że człowiek mięknie i ulega jej.
Tak, ale piecze najlepszą szarlotkę.
A to już tylko wnuczka o tym wie. Tak. Jeszcze ja się nie dowiedziałam.
A te pierniczki takie?
A, swego czasu też na odpuście w Sadykszu były pierniczki Świętego Rocha.
Też babcia piekła.
Tak,
babcia. Proszę bardzo. Ja przyznam naszym słuchaczom, że w trakcie, kiedy nagrywałem naszą audycję, babcia siedzi przed studiem, żeby tutaj nie zabierać czasu antenowego, ale czuję, że puścimy krótką piosenkę muzyczną i skoczymy po babci, żeby powiedziała chociaż jak było tak, w Rostkowie.
No właśnie, a najgorsze było to, że się broniła, trzymała się po prostu drzwi i nie chciała
dała
wejść tutaj.
Dała się wnuczce wypowiedzieć.
No, tak.
Dobrze, no to krótka piosenka, do młodzieży skierowana szczególnie i czekamy na kolejną część naszej audycji. To już część ostatnia naszej audycji. Dołączyła do nas, nieobecna w czasie poprzednich części, pani Maria Grudniewska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Mariu, bo skończyliśmy mówić o wizycie Karla Kutisa i Świętego Rocha w Rostkowie. Jak to się stało, że oni tam dotarli?
No więc myślę, że Karlo ma dużo wspólnego ze Świętym Rochem, bo podchodzę do tego, jakby to było dziecko Świętego Rocha. Stwierdziliśmy, że dzieci, które tam będą, a że Święty Roch jest patronem chorób, a przede wszystkim od zarazy, stwierdziliśmy, że taki obrazeczek powinien każdy mieć w domu, bo przychodzi trudny czas, więc taka modlitwa, która jest wypisana na odwrocie tego obrazka, może dużo wnieść w domu podczas choroby. A Karlo z kolei jest patronem młodych ludzi. Chcieliśmy poprzez to stoisko przekazać tym młodym ludziom, którzy tam byli, że jest taki młody człowiek, błogosławiony, ale będzie święty, który może wnieść bardzo dużo w ich życie wartości, ale przede wszystkim powiem, że promowałam jedno, że zawsze mówiłam, rozdając obrazki, ci młodzi ludzie patrzyli na mnie dziwnie, ale ja trzymałam w ręku i mówiłam, wiesz, ten młody, fajny chłopak dzwonił do mnie, że przyjdzie do mnie dziewczyna w żółtej bluzie i daj mój obrazek jemu, jej lub jemu. Oni byli w szoku, zaczęli uśmiechać się, więc ja też chcę, też mnie widział, też do pani dzwonił, też dzwonił do mnie. I chodzi mi o to motto, że czy mały, czy duży, wszyscy rodzimy się jako oryginały, a wielu z nas umiera jako fotokopie.
To jest zdanie błogosławionego Karla. Mhm.
I mówiłam właśnie do tych ludzi tak na boku młodych, pamiętajcie, bądźcie sobą, nie małpujcie nikogo.
Mm-hmm. No to to mogło przemówić.
Myślę, że takim jest potrzeba dużo miłości i dużo wzorów, a tak naprawdę tych wzorów do naśladowania mamy dużo, ale takich jak Karlo mamy tylko jego.
Pani Mario, proszę się nie obrazić, jest pani wyjątkową przedstawicielką starszego pokolenia, doświadczonego pokolenia, które lubi pewne rzeczy, do których się przyzwyczaiło. Święty Roch istnieje w obrytem już lata całe, wieki całe, a tu nagle nowy Karlo Kutis. Skąd zainteresowanie i w ogóle pomysł, żeby połączyć te dwie postaci?
Jakby powiedzieć, od chwili, kiedy modliliśmy się o uzdrowienie księdza proboszcza Cezarego.
Pozdrawiamy księdza Siemińskiego.
Tak. Stwierdziłam po iluś tam latach, że przychodzą do nas pielgrzymki, młodsi, starsi, ale nie ma tej takiej cząstki tej młodzieży. I będąc na spotkaniach, przyjeżdżają do sanktuarium w Sadykszu ludzie nawet po 16-17 lat. Ale Święty Roch jest Mogę powiedzieć tak, że nawet zażartowałam ostatnio na spotkaniu, bo miałam założony podkoszulek Karla Kutisa, zawsze miałam podkoszulek Świętego Rocha i powiedziałam takie słowa, słuchajcie, zmieniam sobie tych chłopaków ze starszych na młodszych i stwierdziłam to na takiej zasadzie, że będę chciała przyciągnąć do tego Świętego Rocha również tych młodych ludzi, ale oni oczekują kogoś młodszego. I to właśnie dało mi taką myśl, że Święty Rok się nie pogniewa, ale tam właśnie jest 30, 40, 60, jest 16, czasami po trzech razach nie przyjeżdża, znowu się pojawia. Ja wiem, że ci młodzi ludzie czegoś szukają, a tym jest właśnie ten Karol Akutis.
Pięknie, że w tej tradycyjnej wsi na północnym Mazowszu rodzi się coś nowego, coś, co może porwać młodych, którzy do tradycji mają duży dystans. O tym rozmawialiśmy w dzisiejszej audycji. Za gościnę w naszym studiu dziękuję serdecznie. Był razem z nami ksiądz Piotr Stasiński, siostra Joanna Miłaszewska, Sylwia Wilczyńska i jej babcia pani Maria Grudniewska. Dzięki serdeczne.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I w niedzielę zapraszamy do Obrytego na godzinę 15.
Tak, jak najbardziej. Do ogrodu plebanijnego.
Do ogrodu przy plebanii. Karol Akutis na pewno pogodę tam wymodli i załatwi.
Będzie musiał.
Wyjątkowe wydarzenie, gdzie na parafii Obryte, związanej ze Świętym Rochem, pojawia się postać błogosławionego Karla Akutisa. Za uwagę dziękuję ksiądz Paweł Czarnecki. Do usłyszenia. Szczęść Boże.